Monika Wiązowska, terapeutka, która wybrała się tego lata do Wietnamu, ma dla chętnych propozycję wędrówki wyjątkowej. Między innymi dlatego, że to nie jest tak zwana turystyka katalogowa, ale taki własny pomysł na to, jak poruszać się i jak oglądać Wietnam.
Turystyka katalogowa jest troszkę, moim zdaniem, ograniczona. Nie daje pełnego spektrum zobaczenia tego, jak żyją ludzie naprawdę w danym kraju.
Ale Wietnam to jednak brzmi egzotycznie. No nie każdy ma tyle odwagi, żeby pojechać do kraju, którego języka nie zna. Obyczaje są trochę dziwne.
To nie jest kwestia odwagi. To jest kwestia po prostu chęci. Bo jeżeli chcemy, nic nie jest niemożliwe. I nic nie stoi nam na przeszkodzie. Ani język, ani jedzenie. Strach przed nim, bo to nie jest tak, że za każdym razem dostaniemy do jedzenia psa. Co jest bardzo częste. O, jedzenie w Wietnamie znaczy jedzą psy. No nie jest tak do końca. Jedzenie jest bardzo smaczne. Jedzenie jest świeże. Jest dużo ziół. Jest gotowane na bieżąco. Sławetna zupa pho. Podawana oczywiście jako śniadanie najczęściej. Można ją zjeść na ulicy. Jest takie miejsce w Hanoi w ogóle, gdzie jest najlepsza zupa pho, jaką można zjeść. I tam ustawiają się kolejki.
Ale zanim przyjrzymy się kwestiom kulinarnym, to jeszcze powiedzmy rzecz istotną. Wybierają się do Azji i do Wietnamu bardzo chętnie ludzie młodzi, także dlatego, że tam podróżowanie jest po prostu tanie. No a tak zwane starszaki, czyli ludzie absolutnie już dorośli i tacy, którzy nie lubią spać po kątach, czy będą mogli, nie rujnując kieszeni, funkcjonować w jakiś taki fajny, miły sposób?
Jest dużo hoteli, które są niedrogie, więc spokojnie osoby, które nie chcą spać po tak zwanych kątach, też znajdą dla siebie miejsce. W miejscach turystycznych jest to bardzo już zaawansowane. Te hotele też mają różny standard. W miejscach mniej turystycznych może być z tym jakiś problem, ale kwestia podejścia. Jeżeli nie nastawiamy się na pięciogwiazdkowość w pojęciu europejskim, to da się naprawdę spokojnie przetrwać czas na jakieś tam wybieramy. Toalety jak w Azji. System jest jaki jest.
Czyli troszeczkę tak jak w Rosji, co tu dużo mówić. Nie musimy jechać do Azji, żeby mieć taki poziom sanitarny do dyspozycji, który jeszcze pamiętamy z PRL-u.
Oj, myślę, że tam czasami bywają miejsca, gdzie nawet my nie pamiętamy takiego systemu. Proszę mi wierzyć.
Czy przed wylotem szczepimy się? Czy na miejscu jest infrastruktura, która pomaga nam poruszać się po atrakcjach, które tam czekają na turystów?
Są miejsca bardzo turystyczne, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, tak? I wiadomo, że jedziemy do Wietnamu, to warto być tu, tu, tu i tu. I to są miejsca uczęszczane przez ludzi z całego świata. Ta dostępność informacji jest dużo łatwiejsza niż gdzie indziej. Bo są miejsca, które są piękne, ale nie wiem, nie ma takiej reklamy, nie wyglądają aż tak ładnie jak z obrazka. Jest tam większa trudność w dotarciu oczywiście, chociaż taksówki tam działają bardzo dobrze, nie są drogie, więc można się nawet poruszać taksówkami. Nie jest to jakiś szalony koszt. Oczywiście są autobusy, więc to jest jeszcze tańszy środek transportu. Trzeba mieć świadomość tego, że autobus może zatrzymać się gdzieś tam na autostradzie i tam nagle człowiek wsiada, wysiada. Nie ma oznaczonego przystanku, czegoś takiego, więc tutaj dobrze się zorientować wcześniej, jak to funkcjonuje. Wszystko zależy, czym chcemy się poruszać, tak?
I dokąd chcemy jechać.
I dokąd chcemy jechać. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby mieć to ustalone, zaplanowane, warto się zorientować trochę wcześniej, żeby potem nie być zdziwionym, bo tam po prostu oni jeżdżą trochę inaczej. No w Hanoi tam są światła z czterech stron na skrzyżowaniu. Jeżdżą wszyscy, jeszcze można przejść między nimi wszystkimi i wszyscy jadą, jest okej, nie ma wypadków. Tak, ja przynajmniej przez 3 tygodnie nie widziałam żadnego.
Wszyscy się muszą po prostu pilnować.
Tak, wszyscy się pilnują.
Czy prosty angielski wystarczy do tego, żebyśmy w Wietnamie uzyskali podstawowe wiadomości?
W miejscach turystycznych tak.
A nie turystycznych?
Gorzej. Tam bardziej na migi, bądź jak ktoś ma znajomych Wietnamczyków, którzy pomagają w tłumaczeniu, wtedy jest w ogóle cudownie. Tam jest jeden wietnamski, ale co ciekawe, w górach plemię Hmong, które tam jest, mieszka, oni na przykład nie znają wietnamskiego. Oni mówią w swoim dialekcie. A że miejsce jest turystyczne, Sapa, takie nasze Zakopane, to z kolei znają więcej słów angielskich niż wietnamskich.
Są kraje, w których mężczyźni dogadują się łatwiej wędrując, są kraje, w których kobiety mają trochę trudniej. Jak to jest w Wietnamie?
Z mojej perspektywy nie ma to znaczenia. Będąc nad morzem, kąpiąc się w morzu, Wietnamczycy podchodzili do mnie, mówili hello, podawali rękę, uśmiechali się. Po prostu byli to mężczyźni, kobiety. Bardziej chyba byłam traktowana jako ktoś taki ciekawy. Dla nich to, mimo tego, że coraz więcej jest ludzi, którzy odwiedzają ich kraj, więc mają kontakt, ale nadal dla nich wydaje się to być jeszcze egzotyczne. Szczególnie w miejscach, gdzie turystów jest mniej.
Chyba teraz się rozprawimy z kwestią kulinarną, ponieważ wietnamskie jedzenie i u nas w Polsce ma coraz więcej miłośników, sama lubię. Czym się różni ta nasza kuchnia wietnamska, którą znamy w Polsce, od tego oryginału, który jest dostępny na miejscu?
Ja sama znam miejsca, które serwują bardzo dobrą kuchnię wietnamską tu w Polsce. W Białymstoku, nie, w Warszawie. Ale może to się zmieni, kto wie. Wietnamczycy lubią nasz kraj i jest ich tu sporo. Kuchnia podawana w Polsce, ta wietnamska, nie różni się od kuchni, która jest w Wietnamie. Z tym, że Wietnamczycy na co dzień nie jedzą dokładnie tak, jak serwuje się u nas w restauracjach wietnamskie jedzenie. Bo u nas zupy, owoce morza, tam też, owszem, ale nie wszyscy jedzą to tak codziennie. Dużo jest ryżu, dużo jest makaronów ryżowych, dużo jest ziół, dużo jest wywarów oczywiście. I to wszystko jest dostępne też na ulicy. Wiadomo, może nie jest zbyt czysto, ale jak jest dużo ludzi, znaczy dobrze dają jeść.
Tak. I świeżo.
Ja nie spotkałam się z czymś, co nie jest świeże.
Miałaś możliwość być blisko tego prawdziwego wietnamskiego życia. Jak oni się żywią na co dzień?
Jedzą rano, później około południa i wieczorem. Wiele osób gotuje w domu, ale tam jest też taki zwyczaj, że na przykład firmy chodzą jeść do miejsc do tego przeznaczonych. Można to nazwać restauracją, chociaż to nie jest stricte taka restauracja, bo tam jest dużo miejsca, dużo stołów, bo tam przychodzi dużo ludzi i na przykład około południa albo wieczorem chodzą grupami, zamawiają jedzenie i jedzą wszyscy razem.
Takie bary mleczne?
No nie nazwałabym tego barem mlecznym, bo mleka tam nie ma za mocno, ale powiedzmy sobie coś w większej skali baru mlecznego.
Czy są takie smakołyki, za które nie powinniśmy się brać, bo zdecydowanie naszemu polskiemu podniebieniu nie posłużą?
Większość ich potraw jest dla nas zdecydowanie zjadliwa i wręcz smaczna, bardzo smaczna. Samemu sobie dorzucamy ile chcemy i jakie chcemy zioła świeże. Dodajemy sobie sól, która jest robiona z chili i limonką, bądź też sosy różnego rodzaju. Czyli każdy tak jak gdyby dla siebie. Chcesz mieć ostrzejsze, wrzucasz więcej chili. Chcesz mieć mniej ostre, mniej. Jakbyśmy w górach, to kurczak, który wylądował na stole, bo panowie zamówili kurczaka, jeszcze pół godziny wcześniej biegał i właściwie pan go przy nas zabił, ugotował, położył, przygotował. Także
wszystko jasne. I znamy ten system, skąd się biorą udka kurczaka na talerzach, bo to nie dla wszystkich jest takie oczywiste, że to żywe stworzenie, co se tam pobiegało i przestało. No ale dobrze, nie agitując wegetariańsko, jeszcze chciałam się zapytać o słodycze.
Jeśli chodzi o słodycze, to jest bardzo ciekawe, ponieważ to było moje pytanie. Wy tu macie ciasto? I pierwszy raz spotkałam się z ciastem po kilku dniach na jakiejś takiej dużej imprezie, gdzie faktycznie jakieś ciastka a la biszkoptowe były. Potem zobaczyłam jakąś tam cukiernię jedną gdzieś tam, gdzie mieli też różne rodzaje ciast. I mają ciastka jeszcze, takie tradycyjne, w cieście ryżowym. Z dużą ilością suszonych owoców, takich różnych rzeczy, które są w środku. I robią też takie ciastka specjalne, jako właśnie prezenty na ślubach. Więc generalnie tak bardzo dużo tych słodkich rzeczy to tam nie widziałam.
Da się.
Da się.
Jeżeli któraś z pań chce pojechać na odwyk od cukierni, to Wietnam jest tym kierunkiem, który powinien się sprawdzić w tym względzie. Czy jest coś z takich ciekawostek kulinarnych, po co powinniśmy na pewno sięgnąć?
Ciekawostką są nalewki. Nie wiem, czy powinniśmy po nie sięgać, bo to, co jest w środku, może zaskoczyć.
Na przykład?
Widziałam kota, węże, jaszczurki.
Kota?
Tak. W takim bardzo dużym słoju nalewka z kota.
W futrze?
W futrze. Także nie tylko nalewki z ziół, które też oczywiście są tam i bardzo rozpowszechnione. Mówi się, że o, wódka z wężem, tak? Faktem jest, jest tego sporo. Nie wolno tego do Polski przywozić. Ja mówię na szczęście. Różne inne zwierzęta też są zalewane alkoholem.
Co kraj, to obyczaj.
Tak, tak.
Więc zanim będziemy chcieli sięgnąć po tego typu używkę, proszę sprawdzić, co w niej wpływało na wszelki wypadek. Myślimy dzisiaj o wakacjach w Wietnamie i nie boimy się ani trochę. Jest z nami Monika Wiązowska, która spędziła tam 3 tygodnie, a być może i jeszcze wróci, bo to kraj niespodzianek jest. Szukamy najpierw biletu do Hanoi. Czy to jest miasto, w którym warto spędzić więcej czasu, czy potraktować je jak bazę wypadową?
W Hanoi jest dużo ciekawych miejsc. Oczywiście polecam zwiedzanie na skuterku, jest szybsze.
I bezpieczne?
W tym mieście mieszka podobno 10 milionów ludzi. I tak jak popatrzyłam na ulicę, to stwierdziłam, no tak, gdyby oni wszyscy mieli wyjechać samochodami, tam nikt by się nie ruszył. Więc jest to miasto skuterów.
Czy trzeba mieć specjalny papier na to, jakieś wietnamskie skuterowe prawo jazdy?
W hotelu możesz wynająć skuter i po prostu jechać. No, warunek jest taki, żeby się nie bać, żeby mieć świadomość tego, jak się tam jeździ. Bo owszem, niektórzy zatrzymują się na czerwonym świetle.
Bywa.
Rzadko. Znaczy mają swoje przepisy, tak jak wszędzie, ale po prostu jest ich tyle osób, szczególnie jak się kończy praca, że ja sobie nie wyobrażam, gdyby oni mieli jeździć według przepisów.
Tym bardziej, że pogoda tam jest taka, że raczej można przez cały rok się skuterem poruszać.
Tak. No mają porę deszczową, tak jak nasze wakacje, to jednak tam są większe opady, ale oni sobie doskonale z tym radzą, mają takie płaszczyczki, wszystko jest w skuterku. W razie czego wyciągasz i jedziesz.
Co można przewieźć na skuterze oprócz siebie samego?
Szafę, lodówkę, 4x4 pakunki, różne rzeczy widziałam.
Rodzinę z dziećmi pewnie.
Tak, rodzinę z dziećmi i to malutkimi dziećmi też, tak, tak. Nie wiem, jak oni to robią, ale robią.
Duże już sobie pewnie same ze skuterkiem radzą.
Tak, tak.
Takie 12-letnie to pewnie śmigają bez problemu.
Miałam trudność w rozróżnieniu wieku, ponieważ ta, czego nam by się tak bardzo chciało, tam kobieta, która ma 30 lat, wygląda na 18, więc...
To ten brak cukierni tak działa moim zdaniem.
Brak cukierni, chyba klimat też, tam jest jednak wilgotność i jedzenie. Nie jedzą dużo właśnie takiego pszennego pieczywa, to, czy tam ciast, tak? To jest, ale nie jest tak na porządku dziennym. Widocznie to konserwuje, więc możemy polecić wszystkim kobietom też.
Co może sprzyjać naszemu zdrowiu jeszcze w Wietnamie?
Zioła. Dużo zielonej herbaty to na pewno. Przynajmniej w górach, tam gdzie jest bardzo dużo ziół różnych, są takie stoiska z ziołami, tam pani siedzi i parzy te zioła, raz takie i po śniadaniu idzie się do takiej pani, wypija szklaneczkę, 2 szklaneczki ziół i się idzie dalej.
Zamiast tak zwanej kawki, kiedy my tutaj pijemy czarny napój na mieście, który niekoniecznie nam służy, to tam piją
kawa,
zdrowotne rzeczy?
No, na temat kawy to jeden odcinek to byłby mało naprawdę. Kawę mają rewelacyjną, piją kawę. To, co mnie zaskoczyło, kawa jest zdecydowanie mocniejsza niż espresso włoskie.
A jak oni parzą?
Mają takie zaparzarki malutkie. Podają w takich metalowych. Tam się wsypuje kawę dość sporo. Ta kawa bardzo wolno się sączy. Kubeczki są w gorącej wodzie albo na podgrzewaczach, żeby nie zdążyło wystygnąć. Kawa jest gęsta. Z uwagi na klimat, bardzo często piją ją z lodem i z mlekiem skondensowanym.
Przyznam się, że dostałam taką kawę od koleżanki ostatnio i ona jest przesmaczna, ponieważ ma taki posmak czekoladowy.
Tak, wszyscy to mówią. Ja przywiozłam w prezencie kawę z Wietnamu i każdy, kto pił tę kawę, jedną czy drugą, nieważne jaki gatunek, bo przywiozłam różne, mówią, Boże, to smakuje jak czekolada. Nie ma takiej typowej goryczy.
Piją dużo kawy, ale czy się spotykają na kawę, tak jak my mamy w zwyczaju?
Oj, tak. Mają miejsca, gdzie sprzedaje się tylko kawę. Są to otwarte z reguły takie coś a la kawiarnia, gdzie siedzimy na takich małych stołeczkach, jest otwarta przestrzeń. Możemy sobie spotkać się z kimś tam, ze znajomym albo po prostu samemu, wypić kawę.
Skoro siadamy na niskich krzesełkach, to powiedzmy o takim niby banalnym problemie. Jak tu się ubrać do Wietnamu, żeby było nam wygodnie, przewiewnie i żebyśmy mogli na niskich krzesełkach siadać bez problemu?
No po prostu wygodnie. Tak jak nam pasuje, wygodnie. No tam jest temperatura jaka jest.
Nie ma dress code'u na ulicach?
Nie. Wiele osób chodzi po prostu tak, żeby było im wygodnie. Dress code, zauważyłam, jest w firmach. Czyli mają takie same koszulki, znaki i widać od razu, że jak ktoś wychodzi, jest jakaś grupa i jest tak samo ubrana, to znaczy, że oni są, nie wiem, pracują razem, są jakąś społecznością, bo to nie musi być praca, ale mogą być jakąś społecznością. To, co jest ciekawe, tak jak dla mnie, bardzo duży szacunek i bardzo duże zwrócenie się jest na rodzinę. Tam rodzina jest bardzo ważna.
Kiedy obieramy kierunek Wietnam, to siłą rzeczy, nie znając języka, najczęściej oglądamy ten świat troszkę z boku. No nie możemy wejść ludziom do domów. Monika Wiązowska była w Wietnamie i miała te szanse, że mieszkała w dzielnicach typowo wietnamskich i mogła się poruszać ze znajomymi Wietnamczykami, mając z nimi taki zwyczajny, codzienny kontakt.
Rodzina jest jak gdyby numer jeden w społeczności, można powiedzieć.
Czy oni mieszkają wielopokoleniowo?
Tak, mieszkają wielopokoleniowo. To, co ja mogłam zobaczyć, dzieci mają obowiązek dochowywania rodziców. I często bywa tak, że warunki może nie są cudne, ale ten starszy członek rodziny jest tam razem z całą resztą. Rozwój rodziny, można powiedzieć, jest też istotny. Te kolejne pokolenia, które przychodzą, są, tak? To nie jest tak, że tak jak u nas społeczeństwo się starzeje. Nie zauważyłam czegoś takiego. Ale to, co jest też ciekawe, ponieważ miałam to szczęście, że zostałam przyjęta do jednej z rodzin i na dodatek rodzina ta ma swój znaczek, swój symbol, który też dostałam. I w momencie, kiedy jestem gdziekolwiek na świecie, mam ten znaczek i ktoś z tej rodziny jest, ma obowiązek pomóc mi. Mamy sobie wzajemnie pomóc wtedy. Tak to wygląda.
Czy rodzina z Polski, wędrująca z dziećmi, będzie miała jakieś ułatwienia?
Są miejsca takie typowe, gdzie można spokojnie spędzać czas basenowo i zjeżdżalniowo, tak? Także też są takie miejsca, szczególnie w miejscach turystycznych, to zawsze coś dla dzieci się znajdzie.
Opowiedzmy o takim turystycznym mieście, którego no nie można ominąć, będąc w Wietnamie.
Wiele osób jeździ właśnie w góry, do Sapa, gdzie temperatura jest 20 stopni. Także jakby ktoś chciał mieć niższą temperaturę w Wietnamie, to na północ, w góry.
Bo tak na co dzień na dole to jest dużo wyższa.
Czasami 30 stopni, ale wilgotność wtedy jest bardzo wysoka i te 30 stopni nie wydaje nam się 30 stopniami. Oczywiście czasami jest i powyżej 30, tak. Zależy kiedy.
Co takiego jest, że Sapa przyciąga turystów?
To jest takie wietnamskie Zakopane, można powiedzieć. Są góry, są szlaki. Piękne widoki.
A górale i pieśni lokalne?
Górale, tak. Właśnie to jest to plemię Hmong, które mieszka tam. Pieśni mają też swoje, mają swoje zwyczaje. I to, co jest dla mnie super ciekawe, to, że robią prawie że wszystko, materiały z konopi. Hodują konopie, robią z tego materiał, robią z tego ubrania. W tym chodzą, jest to bardzo dobre, jak na tamte warunki, idealna rzecz do tego, żeby się przemieszczać i żeby skóra oddychała. Więc znaleźli taki produkt, który jest naprawdę bardzo korzystny dla człowieka.
Jeżeli jednak nie pociągają nas góry specjalnie, to gdzie możemy się wybrać?
No oczywiście nad morze. Jest wiele miejsc takich, które są piękne. Między innymi Cat Ba, jest taka wyspa. Jest tam kilka plaż, może nie za wielkich, ale bardzo sympatycznych i to już są miejsca turystyczne. Ale nie tylko, ponieważ po pracy wszyscy pracownicy z różnych firm też przyjeżdżają na plażę i korzystają z kąpieli. Często ubrani w kapeluszach, żeby ich słońce nie spaliło. Akurat po południu, tam gdzie ja byłam, jest takie miejsce, że jest już morze zacienione. Więc mogą jeszcze na dodatek w cieniu się kąpać, w ubraniu i w cieniu.
Czy tam przypadkiem nie pływają jakieś parzące meduzy?
Meduzy nie, ale śmieci i owszem. Osobiście po prostu wybierałam z wody, bo były w zależności tego oczywiście jak fala przypłynie. Różne reklamówki, słomki, no niestety zdarzało się, nawet kapeć był. W miejscach turystycznych te plaże są sprzątane. Więc to jest kwestia tego, że co jest wyrzucone, są panie, które sprzątają. Ale jak się jest w wodzie i się trafi na taki przypływ fali, że idą śmieci. Woda jest krystaliczna, woda jest ciepła. Naprawdę jest przejrzystość super. No ale Nasz czynnik ludzki na całym świecie jest podobny niestety.
Bardzo wiele osób, marząc o egzotycznych podróżach, ostatnio myśli zupełnie poważnie o Wietnamie. Tam się przyjemnie podróżuje. Monika Wiązowska, terapeutka, wróciła niedawno z Wietnamu i wędrowała po takich miejscach bardziej i mniej znanych.
W niektórych miejscach, tam gdzie byłam, to nie potrafię nazwy zapamiętać. Bo po prostu język wietnamski, to znaczy jest jednym z trudniejszych moim zdaniem języków, ponieważ opiera się na akcentach. I akcentów jest kilka, jedno słowo z różną ilością akcentów znaczy za każdym razem co innego.
Wędrując po Wietnamie, czy warto się nastawić na przyrodnicze atrakcje, czy raczej architektura i ludzie?
Architektura jest specyficzna, no jak to Azja, ale ponieważ tam byli Francuzi, więc ta architektura w różnych miejscach jest różna. Bywają też miejsca, gdzie żyli sobie Francuzi, a oni wybierali miejsca tam, gdzie było chłodniej. Ta architektura jest inna.
Kolonialna.
Kolonialna, zdecydowanie. W ogóle co ciekawe, w Wietnamie ziemia jest droga, więc domy są wąskie, ale wysokie. Hotele, domy. Jak ktoś ma dużo ziemi, to znaczy, że jest bardzo bogaty. A dużo ziemi to czasami to jest, no nie wiem, 100 metrów kwadratowych.
Czy podróżowanie tam jest bezpieczne?
Z mojej perspektywy tak. No, nie widziałam tam żadnych jakichś tam aktów takich ani wandalizmu, ani przemocowych. Spokojnie.
Komu można by było polecić ten kierunek?
Ja myślę, że każdemu. Bo tak naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jeżeli chcesz mieszkać w hotelu, żeby tam było ci bezpiecznie, miło i przyjemnie, znajdziesz takie miejsce. Jeżeli chcesz mieć większą przygodę, chcesz samemu znaleźć coś, co nie jest takie oczywiste, też znajdziesz takie miejsca.
Bardzo dobrym terminem na wyprawy do krajów azjatyckich jest jesień.
Pogoda dla nas sympatyczniejsza, szczególnie jak ktoś chce jechać na wakacje i nie chce trafić na porę deszczową. Ja akurat byłam w okresie pory deszczowej, tak też zdarzało się, że padało. Zaraz po moim wyjeździe nawet znajomi mówili, że były takie ulewy, że były nawet gdzieniegdzie lawiny błotne. Tak też jadąc w nasze lato, no trzeba się liczyć z tym, że pogoda jest tam taka, jaka jest. Czasem słońce, czasem deszcz, jak to mówią. Hương thu vườn tóc em mênh mang bên làn gió vương trên mi ala dung con phố nhỏ nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa sữa đó hơn.